Trzy studentki mieszkają razem. Dzwoni telefon, odbiera Agnieszka i mówi, że Joli nie ma. Wyszła do kościoła. Kiedy Jola wraca i dowiaduje się, że przekazano taką informację, robi wielką awanturę. O co ci chodzi? Mam dość takiego życia. Dla matki muszę chodzić do kościoła. Dla koleżanek muszę się z tym ukrywać. Oto smutne wyznanie młodej studentki, dla której wiara, zamiast być szczęściem dla serca i siłą dla życia, stała się kulą u nogi. Jola nie bardzo wie, jak tej kuli się pozbyć. Jolu, mam dla ciebie propozycję. Wybierz się do Wieliszewa. Weź udział w misjach parafialnych, a w najbliższą niedzielę odkryjesz, że wiara, którą przekazali ci w domu rodzice, to nie kula u nogi, ale to powód do chodzenia po tej ziemi z dumnie podniesioną głową. Bracia i siostry, ci z przodu i z tyłu, z boku i przed kościołem, należycie do tych, którym więcej dano. Owo więcej to misje, czarodziejskie słowo. Otwierają się na nie niejedne sezamy ludzkich serc. W imieniu Boga, który chce do nas mówić i w nas działać, zapraszam, dajcie Mu swoje kolana, swoje sumienia, swoje głowy, swój czas i swoje serca, a w najbliższą niedzielę powiecie, że było warto. Japończycy żartobliwie mówią, że każdy z nich ma dwa żołądki. Jeden do jedzenia takich pokarmów jak warzywa, owoce, mięso, ryby i drugi do jedzenia ryżu. Jeśli Japończyk nie zje ryżu, nie napełni tego w cudzysłowie drugiego żołądka, to ciągle będzie głodny. Pewnie to nieprawda, ale każdy z nas ludzi ma taki duchowy żołądek, takie miejsce w sercu, które woła o Boga. Woła w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, w zdrowiu i w chorobie, w młodości i w starości. Dlaczego jest tyle religii na świecie? Bo człowiek chce zapełnić tą pustkę Bogiem, którego niekiedy po omacku szuka. Oto do pewnego księdza podchodzi niewierzący człowiek i powiada, na jakiej podstawie ksiądz jest taki pewny tej swojej drogi życia. Widzi pan, nie mam czasu na eksperymenty, odpowiada duchowny. Życie jest za krótkie. Muszę wybrać jedną z dróg, jaką ludzkość wytyczyła przez lata swego pobytu na planecie Ziemia. I wybrałem taką drogę przez życie, którą szła matka Teresa z Kalkuty i Karol Wojtyła z Wadowic. No dobrze, proszę księdza, ale jeśli oni się pomylili, ksiądz się też pomylił. Tak, to prawda. Jeśli oni się pomylili, ja się pomyliłem również. Jednak oni na tej drodze osiągnęli niezwykłą dojrzałość ducha. Są ludźmi wielkiego formatu i serca. Podziwia ich cały świat. Większych na ziemi nie spotkałem. Jeśli się nawet pomylili, to uważam, że jest to pomyłka, którą warto w życiu popełnić. Dlatego ryzykuję. Idę tą samą drogą, co oni. Chcę się pomylić jak oni. Tyle ów kapłan powiedział tamtemu niewierzącemu człowiekowi. Ale wam, bracia i siostry, w których sercach jest wiara, bo inaczej was by nie było w tym kościele. Wam chcę powiedzieć więcej. Ta droga, którą szedł Karol Wojtyła, Matka Teresa, którą szli wasi przodkowie, którą wy idziecie, ta droga jest drogą pewną, bo na niej przewodnikiem jest ktoś, kto wrócił z cmentarza, kto wyszedł z grobu, kto rozbił od wewnątrz wieko trumny. Ten ktoś to Chrystus. On pokonał największego wroga ludzkości, z jakim tak trudno sobie poradzić w szpitalu, na Banacha, na Kasprzaka i w Wieliszewie. A owym wrogiem jest śmierć. Komu jak komu, ale zwycięzcy śmierci można zawierzyć. Jezus żyje, jest tutaj. To dzięki Niemu siedzimy w tych ławkach albo stoimy pod chórem. Na czym polega luksus życia w domu wiary? To tak, jakbym miał na tej ziemi mieszkanie dwupokojowe. Pierwszy pokój doczesny, zbudowany i wyposażony przez samego Pana Boga. Jak stworzył ten świat, to powiedział, że jest bardzo dobry. Wszystko tu jest piękne i dobre. Słońce, zieleń, woda w jeziorze na Zegrzu, kwiaty, miłość, przyjaźń, rodzice, dzieci, alkohol również podany w odpowiednich dawkach i w odpowiednim czasie, narkotyk niezwykle cenny dla cierpiącego w szpitalu człowieka, komórka, internet, telewizja, różne zdobycze nauki. Miała rację piosenkarka, śpiewając nie tylko w Opolu: kocham cię życie, kocham otwarcie i skrycie. Jest jednak pewna słabość tego doczesnego pokoju. To jego przemijalność. Wszystko tu jest zbudowane z nietrwałego materiału. Słońce zajdzie, kwiaty zwiędną, przyjaciel może zdradzić, wirusy zaatakują internet, oko słabnie, słuch tępieje, dziecko będzie niewdzięczne, żona umrze, a za kilka tygodni rak może zjeść moją trzustkę. To wszystko boli, nawet bardzo, ale to normalne, wkalkulowane w życie na tej ziemi, w tym przemijalnym świecie. Jeśli wierzę, to obok tego pierwszego pokoju mam i drugi. Nazywa się życie wieczne. Czasami nam się wydaje, że drzwi tego drugiego pomieszczenia będą otwarte dopiero w godzinie śmierci. One już są otwarte. Żyję tu i tam. Tam i tutaj. Pewne prace wykonane w doczesności mogę przenieść do wieczności. Pan Bóg je widzi i nagrodzi, jak obiecał. Każdy kubek wody podany spragnionemu, ale i odwrotnie. Wieczność jest i teraz w moim sercu. Królestwo Boże w was jest, powiedział Pan Jezus. Nie za górami, za lasami. W nas, w naszych sercach. To sprawiedliwość, pokój, miłość i radość w Duchu Świętym. To znaczy dzisiaj, 12 czerwca 2011 roku, mogę w sobie doświadczać w jakimś procencie czegoś, co w 100% będzie nam dane, gdy nam się zawali to doczesne mieszkanie. Lekarze nam wypiszą akt zgonu, a my przejdziemy do drugiego pomieszczenia. A tam nie ma ani wirusów, ani bakterii, ani cierpienia, łez, i przemijania. Jest wieczne szczęście życia z Bogiem. Gdyby Jola, ta studentka z indeksem w czasie sesji egzaminacyjnej, wiedziała, że dzięki wierze posiada luksus życia w mieszkaniu dwupokojowym, nie chodziłaby po Warszawie z kulą u nogi, ale z dumnie podniesioną głową. Jakiego Boga spotykamy w domu naszej wiary? To Pan Bóg, który jest święty, dlatego z szacunkiem zginamy przed Nim kolana. Idąc do kościoła w niedzielę, ubieramy najlepszy strój, bo to święty dzień i święty Bóg. Nasz Bóg jest wszechmogący. Dostrzegamy to, gdy patrzymy w roziskrzone niebo, gdy jest pogoda taka, a nie inna i nie można jej zmienić, gdy stajemy na górskim szczycie. Ale wszechmogący Bóg dał człowiekowi wolną wolę i to człowiek, a nie Pan Bóg, doprowadził do nieszczęścia, Oświęcimia, Majdanka i Katynia. To nie Pan Bóg odpowiada za cierpienia i łzy w skłóconych i rozbitych domach, za choroby, które powstają na skutek zanieczyszczonej przez człowieka atmosfery i żywności, za trzęsienia ziemi, do których prowadzą podziemne próby nuklearne. Człowiek człowiekowi zgotował ten los. Nie Pan Bóg. Kiedyś w Oświęcimiu na haku powieszono dziecko i ktoś nie mógł znieść tego widoku i pyta: ludzie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Zapadła taka cisza jak teraz w tym kościele? Odzywa się inny z więźniów i mówi: nie krzycz tak. Bóg jest w tym dziecku. Jego także powieszono, przybito do krzyża. Człowiek człowiekowi gotuje taki los, bo jest wolny, nie Pan Bóg. Pan Bóg jest także sprawiedliwy, za dobro wynagradza, a za zło karze. Zaraz, zaraz, zapyta ktoś z lewej strony. Tylu ludziom się powodzi, oszukują, kombinują. Gdzie ta sprawiedliwość Boża? A prawi uczciwi biedę klepią i wiatr im wieje prosto w oczy. Polskie przysłowie nam pospieszy z odpowiedzią. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, ma do dyspozycji wieczność. Tam na pewno wymierzy sprawiedliwość. Przed ludzką sprawiedliwością można uciec, przed sądami wszelkich instancji, ale nie przed sprawiedliwością Bożą. Czytam w Piśmie Świętym: postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Gdyby jednak Pan Bóg był tylko święty, wszechmogący i sprawiedliwy, to co? To człowiek bałby się podejść, ukrywałby się przed Nim, szukał dystansu, jak przy spotkaniu z siłą, która jest większa niż nasza, na przykład z lawą, która wylewa się z krateru wulkanu. A zatem jaki jest Pan Bóg, że warto Go poznać, pokochać Go, zaufać Mu, przyjść w niedzielę na piątą do kościoła, zamiast kąpać się w jeziorze albo siedzieć z pilotem przed telewizorem. Jaki jest? Bóg jest miłością, kocha człowieka. Czasami ktoś powie, że nie potrzebuje Pana Boga, ma wszystko. Zdrowie, kasę, stanowisko. Ale człowiek potrzebuje miłości. Może będzie potrzebował Pana Boga, gdy chleba nie będzie mógł przełknąć, eleganckie BMW zamieni na karetkę pogotowia, a wygodne łóżko na prostą szpitalną salę. Ale każdy z nas potrzebuje miłości, chce, by nas ktoś zauważył, pokochał, docenił. Bóg jest miłością, kocha człowieka. A za co? Za co? Za darmo! Za darmo! I celowo mówię to głośno. Kocha nas także wtedy, gdy odwracamy się od Niego plecami albo odchodzimy daleko przez swoje grzechy i powikłane życie. Bo miłość Boża jest bezwarunkowa. Bóg jest Ojcem, a my Jego dziećmi. Najpiękniejszy fragment z Ewangelii to cytat ze świętego Jana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Umiłował Wieliszew, każdą ulicę, każdy dom, zagrodę, każdą rodzinę i każde serce, że dał nam Jezusa. Syn Boży zstąpił z nieba na ziemię. Nie musimy Go szukać z lornetką w chmurach, jest blisko, bo miłość chce być blisko tych, których kocha. Ma ludzkie ręce, tymi rękoma umyje człowiekowi nogi, przytuli do serca dzieci, wreszcie te ręce rozłoży na krzyżu i pozwoli przybić, aby szeroko rozdarte sięgły tych, którzy odeszli daleko, by ukazywały serce Boga gotowe do przygarnięcia i przykulenia każdego człowieka. Na krzyżu zapłacił cenę za nasze grzechy, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ja mam na imię Piotr, jestem grzesznikiem, ale ktoś umarł za moje grzechy. Na krzyżu zajął moje miejsce. Nazywa się Jezus Chrystus. Umarł za mnie i za ciebie, bracie i siostro. Czy jesteś przed Kościołem? Siedzisz gdzieś z przodu? Czy jesteś gorliwym i wierzącym? Czy przyszedłeś dzisiaj po wielu miesiącach nieobecności, a dawno nie klękałeś przy świętej spowiedzi? Chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, dla kogo tyle znaczysz, że oddał za ciebie życie. To mój i twój Bóg, Jezus Chrystus. Jest wiele pięknych krzyży na tej ziemi, ale jeden szokuje. Stoi w Bogocie. Pan Jezus wisi tam zupełnie nagi. Człowiek zasłania twarz, nie może patrzeć, a pod krzyżem na ziemi ktoś umieścił słowa, jakie tradycja przypisuje Panu Jezusowi. Brzmią tak. Dlaczego wstydzisz się moją nagością, skoro ja nie wstydzę się ciebie pomimo twoich grzechów? Skoro ja nie wstydzę się ciebie pomimo twoich grzechów? Taki jest nasz Bóg. Jolu! Jolu! Szkoda, że nie słyszysz tego kazania. Nie chodziłabyś powoli Żoliborzu i Marymoncie z kulą u nogi, ale ze szczęściem w sercu. Zegarek mnie przynagla, żeby kończyć. Drodzy, jest Euro 2012 i są misje 2011. Do takich misji nie trzeba nam stadionów, trzeba nam otwartego serca. Dajmy je Bogu. A ciebie, Duchu Święty, wzywam. Stąd na tą parafię, na każde serce, ulecz to, co chore, pojednaj to, co skłócone, porusz to, co harde, uświęć i ożyw to, co umarłe, odnów oblicze tej parafii, przyjdź, Duchu Święty. Amen.